bardzo dziękuję. Tak emocjonalnie, jak się teraz z sobą skontaktowałem, to pomyślałem o pierwszej rozbudnicy, którą prowadziłem lat temu, więcej z 7 chyba już. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z Państwem być na zaproszenie tutaj ojców i przyjaciół poznańskich. Cieszę się, że widzę twarze, które gdzieś tam mignęły mi również w mojej terapeutycznej drodze i uśmiechają do mnie, to znaczy, że jest nieźle. Państwo mnie widzieli w tej roli telewizyjnej? Kto? Na ekranie góry? No to cieszę się, że mogę dzisiaj na żywo się tutaj zaprezentować. Trochę w rozmównicowym temacie. Temacie, który być może wprost nie był w rozmównicy poruszany, ale ja z doświadczenia tego terapeutycznego, psychologicznego, które nadal w życiu wykonuję, jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, to jest to pierwsze miejsce pracy wykładowej. Pracuję w tej chwili również w klinice psychiatrii sądowej w Instytucie Neurologii w Warszawie. To jest bardzo ciężki oddział, ponieważ tam przebywają osoby tak zwane internowane. To znaczy takie, które popełniły ciężkie zbrodnie, ale w związku ze swoją chorobą psychiczną nie mogą być ukarane. Prawo polskie takie osoby umieszcza w szpitalu psychiatrycznym na bliżej nieokreślony czas, czyli może być ktoś tam wiele, wiele lat, o ile stanowi zagrożenie. Pracuję z takimi pacjentami i wreszcie Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, to jest takie stowarzyszenie ludzi, którzy chcą, dzisiaj dużo zgodę będę też mówił, nie wyrzucać z pracy z człowiekiem tej sfery duchowej. Tak pokrótce o mnie, pracuję również z młodocianymi przestępcami nadal w schronisku dla nieletnich, Warszawie z chłopcami w wieku od 13 do gdzieś 17-18 lat. Czyli też jakby ta praca taka z człowiekiem, ja w ogóle wyrosłem w pracy z człowiekiem, psychologia, psychoterapia przyszła sama. Potem, kiedy się okazało, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko wyłącznie obecności, zabrakło mi wiedzy o człowieku i sięgnąłem na tego psychologię. To wszystko właściwie wyrosło z doświadczenia takiego praktycznego. To, co chcę Państwu dzisiaj zaproponować jako próbę takiego zastanowienia się, od razu na początku chcę powiedzieć taką rzecz, że to co będę mówił i zapewnić Państwa, że jestem księdzem katolickim na pewno i nie odebrano mi jeszcze żadnych możliwości wykonywania mojego zawodu w cudzysłowie i nadal spowiadam i odprawiam przy święte. To powiem wstępnie, żeby ktoś w trakcie wykładu nie pomyślał, że to na pewno chodzi o katolickie spojrzenie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że być może to spojrzenie, które ja Państwu przedstawię, może poburzyć pewne schematy, które bardzo skarbliwie budujemy po to, żeby przeżyć różne rzeczy. Najpierw chciałbym Państwa zaprosić do takiego zastanowienia się, bardzo krótko, nie musicie na głos mówić, co to jest pobożność? Jak myślicie, tak sobie spróbujcie zdefiniować we własnym wnętrzu. Co to jest pobożność? Na czym polega pobożność? Czym ona jest dla mnie? I pokrótce na pewno każdy mógłby tu powiedzieć, że to jest modlitwa, że to są praktyki religijne, że to będzie moje życie sakramentalne. Ale na pewno jest to tylko jeden z elementów pobożności. Dlatego, że człowiek pobożny, który się modli, który przyjmuje sakramenty, który stara się, jak Państwo na przykład być w takim wykładzie, czyli wymagać od siebie więcej, to jest ta sfera zewnętrzna. Natomiast pobożność tak naprawdę jest zewnętrznym ukazaniem tego, co jest wewnętrzną relacją z Bogiem. I tu się zaczyna trochę pod górę, dlatego że ta zażyłość wewnętrzna, jeśli jej nie ma, to pobożność jest kłamstwem. Tylko kiedy stwierdzić, kiedy jej nie ma? No i tu jest zadanie dla każdego z nas, żeby spróbować w swoim życiu zastanowić się, kiedy to ja kłamię sam przed sobą, a kiedy rzeczywiście pobożność jest zewnętrznym wyrazem mojej zażyłości z Bogiem, a kiedy nie jest. I to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że no, można się zaróżańcować, zapierczynkować, porobić przeróżne rzeczy i nadal nie być jednak pobożnym. Mimo, że zewnętrznie będziemy gdzieś tam tak postrzegani nawet. Dlatego na początek chciałbym spojrzeć na inną rzecz, mianowicie zanim dojdziemy do sfery ludzkiej duchowości, najpierw popatrzmy na psychologię, to najpierw popatrzmy na duchowość, na religijność człowieka. Jung powiedział kiedyś, że człowiek z natury jest osobą religijną. To wielki psycholog, psychologia humanistyczna i szuka takich znaczeń w życiu większych niż sam człowiek. I dlatego też psychologia humanistyczna zakłada, że człowiek potrzebuje określonych wartości, określonych ideałów, określonych celów, pewnej filozofii życia. Po co? Po to, żeby mógł dążyć do samorealizacji. Teraz jest to pytanie, co to jest ta samorealizacja? Realizacja, ona się przejawia między innymi również w transcendencji, czyli możliwości przekraczania samego siebie. I teraz ta duchowość jako transcendencja to jest ten wyróżnik nas, ludzi. My jako ludzie właśnie mamy taki wyróżnik transcendencji, która w psychologii rozumiana jest jako wykraczanie poza, czy też ponad to, co aktualne w naszym życiu, czego doświadczamy. I teraz w tym rozumieniu transcendencji w znaczeniu czasownikowym, jako akt transcendowania, może zachodzić to w obrębie naszej osoby, czyli wtedy, kiedy ja dokonuję samodoskonalenia, samorealizacji, kiedy staram się o własny rozwój osobisty, przyjęcie nowej tożsamości, system wartości, którym się kieruję, ale może być to skierowane na inną osobę, wtedy, kiedy niesiemy pomoc, wtedy, kiedy kierujemy się altruizmem, kiedy przekraczamy siebie. I oczywiście może być też tak, że to dotyczy to transcendencja w naszym wymiarze ludzi wierzących, kiedy jest to skierowane na inny obiekt, Bóg, siła wyższa, absolut, wszechświat. I teraz duchowość rozwoju człowieka, ona się zaczyna dosyć wcześnie, jeśli chodzi o psychologiczne mechanizmy, to dziecko między drugim a czwartym rokiem życia przychodzi od rozumienia, że ja robię coś, do rozumienia robię coś, ponieważ. I dlatego też przypisuję wewnętrzne przyczyny, intencje. Tu jest też taki czas, kiedy dziecko postrzega świat jako, jak ja dokopuję się z pacjentami tak naprawdę do tych wczesnodziecięcych doświadczeń, to dziecko ma takie postrzeganie świata. Wyobraźcie sobie Państwo, my tu używamy w terapii takiego słowa dobra pieśń i zła pieśń. Dobra pieśń matki to jest ta, która przytula, która jest ciepła, która daje poczucie bezpieczeństwa. I taki jest świat dla dziecka. To jest pierwsze postrzeganie świata. Wyobraźmy sobie, że ta pieśń jest zła. Czyli nie przytula, nie koi, nie daje poczucia bezpieczeństwa, nie utula, kiedy dziecko płacze. To dziecko ma wtedy taki obraz świata. Świat jest zły, świat jest taki, który nie da mi poczucia bezpieczeństwa. I wtedy może się stać już na tym poziomie tych wczesnych dziecięcych doświadczeń, to jest dramatyczne, ale kiedy dziecko płacze, może ukoić się mlekiem matki, ale też dziecko, kiedy płacze, nie może ukoić się mlekiem matki, bo musi ukoić się smakiem własnych łez. I to jest postrzeganie świata. Wchodzę w świat z takim wyobrażeniem, że nikt mi nie pomoże. I to jest oczywiście na tak bardzo głębokim poziomie nieświadomości, że te wszystkie jakby elementy później naszej pracy terapeutycznej czasami bardzo głęboko muszą prowadzić również do tego porzucenia, opuszczenia. Nie z taką intencją, żeby kogoś osądzać, i mówić, zobacz, jakich miałem złych rodziców, ale zobacz, jak to się stało, że braki, które wtedy miałaś, czy miałeś, sprawiły, że dzisiaj postrzegasz świat jako zagrażający. Świat, który ci nie, cokolwiek byś w życiu nie zrobił, czy nie zrobiła, nie da ci poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też w tym kontekście zadawanie pytania o sens, to kiedy dzieci zaczynają pytać, mówić, kiedy nie znajdują odpowiedzi na te pytania, no to też jest ten moment, kiedy muszą zacząć sobie same odpowiadać na pytania. I to same odpowiedzi na pytania są czasami ukojeniem również samotności. Ta rola duchowości, bo o niej w tej chwili mówię, jest bardzo ważna. Ja się cieszę, że zaczyna się też mówić, ostatnio wyczytałem taką nową definicję Światowej Organizacji Zdrowia, która mówiąc o zdrowiu, zaczyna mówić również o takiej sferze, o której się do tej pory trochę milczało. To była zdrowie jako aspekt fizyczny, psychiczny, już się dodało nawet społeczny, a teraz zaczyna się mówić również o duchowym aspekcie zdrowia. Duchowość, która stanowi potencjał, który w określonych warunkach może być z jednej strony użyteczny i powodują ten wzrost człowieka, a z drugiej strony mogą być też takie wydarzenia, które będą nas wewnętrznie prowadziły do rozpadu, do kryzysu, do porażki, do poczucia zagubienia. I dlatego też, to zresztą będę trochę pokazywał dalej, zaczyna się mówić, byłem ostatnio też na takiej psychologii dużej psychoterapeutycznej w Krakowie, gdzie właściwie się terapeuci gromadzą wszystkich nurtów psychoterapeutycznych. I bardzo mnie ucieszyło, że zaczyna się mówić właśnie o tym elemencie duchowości, o tym, że pacjent potrzebuje uwzględnienia również w zdrowieniu wszystkich wymiarów jego życia, a więc również tego wymiaru duchowego. W takim znaczeniu, że ten wymiar duchowy trzeba również uzdrowić, bo on często jest chory, a jak chory, to za chwilę odpowiem. Dlatego też ta rola duchowości, proszę Państwa, jak gdyby w tym znaczeniu pojawia się jako istotny czynnik stymulujący proces zdrowienia i wychodzenia z chorób i radzenia sobie w sytuacji kryzysu. Dlatego też ten istotny aspekt to właśnie poszukiwanie szeroko rozumianego sensu, pragnienie harmonii, ładu, przykładanie dużej wagi do wartości etycznych, poczucie wspólnoty, odpowiedzialności, miłości, otwartość, spontaniczność, akceptacja, rozwój, twórcze samodoskonalenie, wolność wewnętrzna, działanie nie wynikające z wewnętrznego przymusu, stanowcze postawy wobec zła, niesprawiedliwości, przemocy, szacunek do innych, wyrozumiałość, życzliwość, tolerancja, no i oczywiście postawa wobec religii. To mówią badania, że teraz jeśli będziemy uwzględniali duchowość, to mamy też takie odniesienie do tych wymiarów ludzkiego życia. Teraz zobaczcie Państwo, wszyscy się w tym odnajdujemy. Kto by tak nie chciał? Tylko pytanie, czy to, co ja robię, prowadzi do tego, że w moim życiu jest coraz więcej ładu, coraz więcej jasności, coraz więcej spokoju. No okazuje się, że nie zawsze. I może tak chcemy. I jeszcze jedna znana na pewno Państwu, ale chciałem ją w tym miejscu także pokazać, piramida potrzeb Maslowa, który poszeregował wszystkie potrzeby człowieka w formie piramidy, w której potrzeby najbardziej podstawowe poprzedzają te potrzeby wyższe. I w tym modelu potrzeby transcendencji i samorealizacji znajdują się na tym najwyższym poziomie, proszę zobaczyć, i dotyczą potrzeby rozwoju. W tym rozumieniu ta dojrzała duchowość jest uwieńczeniem, jak gdyby tym szczytowym elementem rozwoju psychicznego każdego człowieka, każdej jednostki, ale ona osadza się na wszystkich tych innych potrzebach. Jeśli pacjent do mnie przychodzi głodny, bez poczucia bezpieczeństwa, bez zrealizowanej potrzeby przynależności, to nie trudno będzie mi z nim mówić o potrzebach duchowych. Ja muszę najpierw zejść na dół tej piramidy. i spróbować, żeby on zaczął żyć, przestał być głodny, zaczął pracować, zaczął tworzyć relacje z ludźmi, a dopiero na końcu ewentualnie będziemy mogli mówić o tym, że będziemy mogli tworzyć relacje. Także w tym wymiarze transcendencji. Wtedy on też będzie miał siłę do tego, żeby przekraczać samego siebie. Przyjmując, że duchowość jest naturalną właściwością człowieka, niezależnie od kontekstu bytowego, czasu, miejsca, nie wydaje się dziwne, że w wielu miejscach na świecie, niezależnie od siebie, powstały różne formy zbiorowej realizacji tej potrzeby, transcendencji, czy kultu, czy religii. Bo religia może być rozumiana jako system wierzeń i praktyk, która określa relacje pomiędzy różnie pojmowaną sferą sakrum, ja się na tym nie zatrzymuję, ale również pomiędzy określonym społeczeństwem, grupą czy jednostką i ona się na zewnątrz manifestuje doktryną, czynnościami religijnymi, także w tym wymiarze społeczno-organizacyjnym jako wspólnota religijna Kościół. A w sferze duchowości indywidualnej będzie to na przykład mistyka. I teraz relacja jednostki do sakrum koncentruje się wokół tego poczucia świętości, chęci, zbliżenia się do sakrum. No i jak to niektórzy mówią, poczucia lęku, dystansu, poczucia tego przekraczalności, nie dościgną do tego, że nie możemy doścignąć jak gdyby tego, co przekracza nas. Natomiast te założenia prowadzą nas do bardzo ważnego rozróżnienia. Podczas gdy w potocznym języku pojęcie religii i duchowości są bardzo często stosowane zamiennie, to w rzeczywistości posiadają jedynie części wspólne, ale nie oznaczają tego samego. Dlatego też być może Państwa dziwi, ale duchowość sama w sobie nie wymaga religii i nie musi odnosić się do konkretnej formy kultu, jeśli zakładamy, że jest to po prostu naturalna potrzeba człowieka, realizująca się w poszukiwaniu sensu życia, w naturze, w znakach czasu, w wydarzeniach, w kontaktach z ludźmi, w przekraczaniu siebie. I w tym znaczeniu, i to jest bez odwoływania do konkretnej idei, w tym znaczeniu ateizm, czyli nieuznawanie istnienia Boga osobowego, nie oznacza, to nie jest jednoznaczne z wyzbyciem się tej sfery duchowej, duchowości. Ponieważ w tym znaczeniu, w tym znaczeniu, w tym sensie, poza religią jest również wyraz tej duchowości. Natomiast o wiele bardziej może być zastanawiające dla Państwa to, co powiem teraz, mianowicie, że z drugiej strony przynależność do określonej religii nie musi oznaczać duchowego zaangażowania. I to jest ta uwaga moja, bo ma to miejsce wówczas, gdy religia jest przyjmowana tylko i wyłącznie mechanicznie, bezrefleksyjnie, nie zajmuje w życiu ważnego miejsca, ważniejszego niż przynależność do jakiejś partii, klubu. W takiej sytuacji religijność realizuje się głównie w tym przyjętym systemie nakazów, zakazów, albo te czynności zewnętrzne, które wykonujemy. To jest religia. Dlatego naprawdę nie jest rzadkie, kiedy ktoś jest praktykującym człowiekiem niewierzącym. Czyli chodzi do kościoła, nawet się spowiada i przyjmuje sakramenty, ale właściwie wewnętrznie nie przyjmuje tego, nie przeżywa, nie staje się to jego wartością, to co słyszy, to czym żyje, to w czym uczestniczy. I dopiero, proszę zobaczyć, połączenie tych obu, czyli religii i duchowości, jest tą wartością dodaną. Co to znaczy? Oznacza to poszukiwanie sensu i doświadczanie transcendencji w obszarze danego wyznania jako relacji osobowej z Bogiem. Czyli taka internalizacja wyznawanych wartości, ale nie tylko przez wykonywanie czynności, ale również próbę zrozumienia i dopiero na ich podstawie nadawania znaczeń konkretnym wydarzeniom i doświadczeniom. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo to zobaczyli, że z jednej strony można być duchowym, można być religijnym, a wcale nie trzeba być wierzącym. Dopiero połączenie tych obu wymiarów tworzy jak gdyby ten element wiary. Omówione rozróżnienie jest bardzo istotne dla interpretacji tej prawdziwej roli religii w życiu człowieka. Jak badania pokazują, w zależności od tego, jak rozumiemy religię, w jakim stopniu dotyczy ona naszej wewnętrznej duchowości, możemy dzięki niej zyskiwać lub tracić. I dlatego też religia w ujęciu transcendentnym z całym tym dobrodziejstwem inwentarza może być rozumiana jako funkcja rozwojowa, taka, która powoduje, że sięgamy wyżej, przekraczamy siebie, daje poczucie oparcia, realizacji siebie, wspierania, oznaczania celów życiowych, dlatego, że ona ma wtedy to połączenie z duchowością. Religia w ujęciu czysto realistycznym, racjonalnym, pozbawiona swojego wymiaru i znaczenia symbolicznego, traci zupełnie rolę znaczeniotwórczą. Dlatego takie wszelkie rytuały tutaj są puste, dosłownie i w tym głębszym znaczeniu. Dlatego, że to nie jest żadna wartość dodana. I wreszcie religia w ujęciu autystycznym, tak to nazywa w swoich badaniach ta badaczka, która się nazywa pani Irena Heszen, to jest takie introwertyczne zamknięcie się osoby w swoim własnym świecie odniesienia. Czyli ja wiem, co się będzie Bogu podobało, bo mnie się to podoba. Ja wiem, jak powinna religijnie wyglądać i to jest ten autystyczny świat troszeczkę związany również z tym takim doświadczaniem zniekształceń, jakichś doświadczeń traumatycznych, na przykład w dzieciństwie. To może być ten obraz religii, która pełni pewną rolę, choć sami czasami nie wiemy jaką. Fiodor Dostojewski napisał, że człowiek jest istotą zdolną do znoszenia nieskończonego cierpienia. Badacze duchowości i znaczenia religijności w życiu człowieka, takie małżeństwo James i Melissa Griffith, uzupełniają te stwierdzenia dwa warunki. Człowiek potrafi znieść wiele, jeśli nie jest osamotniony i potrafi znaleźć głębsze znaczenie swojego cierpienia. To doświadczenie wspólnoty i nadawanie znaczenia, jeśli chodzi o definicję religii, to jest sposób radzenia sobie właściwie ze cierpieniem wielu osób. Często jednak bywa, że to radzenie nie jest konstruktywne i to radzenie jest troszeczkę burzące. Dlatego, że człowiek z samej swojej istoty jest wrażliwy. Przecież wiecie Państwo, że można zranić człowieka słowem, ale można zranić człowieka również milczeniem. Można człowieka zranić złym spojrzeniem, ale można również zranić brakiem spojrzenia. Dlatego też to, o czym mówimy czasami często, to też mówimy nie tylko i wyłącznie w tym znaczeniu, co zrobiłeś, ale zastanów się, czego nie zrobiłeś. Bo to też jest krzywda. Kiedy pacjenci moi wypisują krzywdy, jakich doznali w dzieciństwie, to również piszą to, czego nie dostali, a nie to, co im zrobili rodzice. Czego nie dostałeś, to jest też krzywda. To też może krzywdzić. Dlatego te zranienia z dzieciństwa pozostają czasami bardzo głębokie i różnie sobie dzieci w dzieciństwie z nimi radzą, ale potem najbardziej takim wspierającym skutkiem jest to, że one w życiu dorosłym uniemożliwiają normalne życie, w sensie normalnym, czyli tworzenie relacji, normalnej relacji z samym sobą, poczucie własnej wartości, umiejętność myślenia o sobie jako kimś, kto ma prawo do życia. Dzieje się to w bardzo różny sposób. Odbierane są te traumy w różny sposób. To nie tylko takie myślenie, które mamy, że w moim domu nikt nie pił, nie było awantur. Wszystko było dobrze. Dlatego, że proszę Państwa, coraz więcej osób przychodzi mówiąc o tym, że tego nie było, a to są osoby, które nie umieją żyć. które nie potrafią funkcjonować. I okazuje się, że przemoc to nie jest tylko wtedy, kiedy się krzyczy. Przemoc jest również wtedy, kiedy się nie mówi. Wtedy, kiedy matka nie pozwalała mi mówić. Kiedy karała mnie milczeniem, odbierała mi możliwość dialogu. To też jest przemoc. Dlatego dzieci w tym momencie zaczynają się bronić. Kilkulatek nie nakrzyczy na ojca, nie odda mu uderzenia, nie ucieknie z domu, bo strach przed światem jest tak silny, że dla niego światem jest jego tata i jego mama, jakkolwiek oni by nie byli. Ja patrzę to bardzo wyraźnie, to widać u moich chłopców w stoisku dla nieletnich, kiedy oni są już autorami wielu bardzo brutalnych często przestępstw. Patologia w domu jest ogromna, ale oni by wszystko dali, żeby do tego domu wrócić. Bo tam jest tata, tam jest mama. Tam jest życie, tam jest ich świat. I można, powiemy dzisiaj, patologiczny. I to, co kilkunastolatek czy kilkulatek robi w swoim życiu, bo to jest, dziecko staje przed takim wyborem. Jak patrzę na świat, to albo, jeśli krzywdzą mnie moi rodzice, to muszę powiedzieć sobie, to z nimi jest coś nie tak, albo ze mną jest coś nie tak. Dziecko zawsze wybiera tą drugą opcję, to ze mną jest coś nie tak. W tym znaczeniu, że się bronię, bo to jest moje życie. I teraz to nie jest oczywiście tak, że jest zawsze, ale jeśli jest tak, to wtedy to się wiąże z tymi konsekwencjami, które jeśli jest ze mną coś nie tak, no to ja, mój obraz siebie jest obrazem, w którym ja nie wiem, co się dzieje. I wtedy są różne formy znieczuleń, różne formy tłumienia lęków, gniewu, ale to jest tak naprawdę walka o przetrwanie. I dlatego czasami to, co ratowało w życiu, w dzieciństwie, pozwalało nie zwariować, rzutuje poważnie na nasze funkcjonowanie w dorosłości. Teraz uruchomione mechanizmy obronne nie przestają bowiem funkcjonować, zniekształcając też widzenie siebie, świata, również w życiu dorosłym. I teraz religijność może być jedną z form wyrażania takich nieświadomych uczuć, przez co staje się zniekształcona i uniemożliwia rozwój. Polecam Państwu taką książkę, którą na końcu zresztą pokażę księdza Adama Lewickiego, Uzdrawiająca Moc Maryi. To jest taka książka, w której ja teraz na podstawie tej książki powiem o 8 charakterystycznych cechach religijnych osób, które w sposób nieświadomy używają religii i pobożności do radzenia sobie tak naprawdę z cierpieniem i trudnymi emocjami, od których tak naprawdę są odcięte. I w tym znaczeniu pobożność może być ucieczką, najczęściej oczywiście nieświadomą, od realnych problemów i emocji. Pierwsza taka ucieczka, o której ksiądz Lewicki mówi, to jest człowiek, który jest odcięty od emocji swojego ciała i nie ma kontaktu ze sobą. Nic nie czuje, nic nie przeżywa. Emocje i przeżycia są udziałem jego ciała i nieświadomej części psychiki, ale on nie ma z nimi kontaktu. Nie wie, co czuje. To jest bardzo często osoby, które spotykam w gabinecie, bardzo często nie wiedzą, co czują. To jest w ogóle świat, który jest dla nich niedostępny. Oni rozumieją, co się do nich mówi, oni intelektualnie są sprawni dosyć. Dlatego więc myślą, że kochają, myślą, że naprawdę czują miłość, myślą, że się modlą i mają relacje. Natomiast jak wchodzimy w głębiej, to się okazuje, że oni zupełnie nie mają, zatkany jest ten kanał emocjonalny, zupełnie nie mają tutaj w tym wymiarze kontaktu ze sobą. Dlatego też nie chodzi tylko o intelekt, bo proszę zwrócić uwagę, zdanie myślę, że kocham, myślę, to jest zdanie intelektualne. Myślę, jak często pytam, co ty czujesz, on myśli, mówi, dobrze się czuję. A co to znaczy? Znaczy, co czujesz, że dobrze się czuję? Bo to jest cały czas intelekt. Tak? No i dopiero małymi krokami wchodzimy, że to może być z radości, coś z zadowolenia, z poczucia bezpieczeństwa, że to są te elementy, które gdzieś otwierają się dopiero. Dlatego też rośnie tutaj takie poczucie osamotnienia, bo ten kan emocjonalny, w który jesteśmy wyposażeni, który od samego początku, każdy z nas, proszę Państwa, rodzi się z takim samym otwartym kanałem emocjonalnym. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy na początku tacy sami. Tylko coś się dzieje po drodze, że nagle ten kanał zostaje wyłączony z tej całej puli doznań, które człowiek ma. I zaczyna tylko człowiek myśleć, kombinować, jak przeżyć, a kanał emocjonalny z jakiegoś powodu, nie wiemy z jakiego, zostaje wyłączony. Drugi z tych skutków, o których mówił ksiądz Rybicki, to jest wesołkowatość zamiast radości. Osoby, które są odcięte od własnych uczuć, to są jakby z tego pola naszego tutaj wiary, religii, to są takie osoby, które bardzo żywo będą opowiadać o radości, o dobrej nowinie, uczestniczyć żywo we wspólnotach religijnych. Tylko jak się głębiej patrzy w te osoby, to jest jakiś smutek w ich oczach. Oczywiście one o tym nie będą mówiły. Gdy zwrócimy im na to uwagę, to się mieszają, zaprzeczają. To są osoby, które często używają jakichś żartów, płytkich żartów, nieświadomych żartów po to, żeby zaśmiać jakieś trudne. To są tacy uśmiechnięci, błodzy chłopcy, dziewczęta, którzy gdzieś nie odpowiadają sobie na te głębokie pytania. Ja nie chcę używać tutaj złe czy dobre, bo to nie chodzi o to. Ja chcę, żeby Państwo zobaczyli, że to też może być forma ucieczki przed bólem. Wspólnota, w której ja się będę czuł. Natomiast nie ukryjesz tej wspólnocie i nie dasz rady w tej wspólnocie zapomnieć o samotności i zagubieniu. Tym takim bardzo głębokim, na poziomie tym bardzo głębokim, bo w tym praktycznym sensie, jeśli się bardzo mocno angażujemy, no to oczywiście no mamy co robić każdego dnia, mamy dużo relacji, dużo kontaktów w telefonie. Natomiast dopada, proszę Państwa, bardzo często ten element jednak głębokiej samotności. Co się przejawia w destrukcjach, przy różnych destrukcjach, bardzo różnych, od picia, od pornografii, masturbacji, toksycznych relacji, wchodzenia w bardzo różne. To są takie poboczne wypadki, ale one stanowią ten element, któremu się trzeba bardzo mocno przyglądać, bo on tak naprawdę jest elementem, który pokazuje Twoje cierpienie. Jeśli jest, to jest Twoje cierpienie. Od czego Ty uciekasz tak naprawdę i jak rozwiązujesz sobie te problemy emocjonalne, by nie cierpieć? Kolejny obszar to jest cynizm i szyderstwo jako taki wyższy stopień wysokowartości. I to już można by powiedzieć, że to jest forma agresji. Oczywiście w formie humoru. Zraniony człowiek będzie kpił w sposób całkowicie dowolny, nawet jeśli wie, że to kogoś zaboli. A jest to tak naprawdę ta reakcja na głębokie własne odrzucenie, doświadczenie cierpienia, odrzucenia w przyszłości, które mogą być taką zemstą, świadomą oczywiście zemstą, w formie krytyki wobec wszystkich, wobec wszystkiego. Z jednej strony może być to nieustanna, agresywna krytyka, wyszydzanie wiary innych ludzi, atakowanie Boga, tego, co dla innych święte, ale także zraniony wierzący cynik może tłumaczyć swoje zachowania troską o Kościół, poszukiwaniem dobra dla Ciebie, to często jest tak, że ja tutaj będę Ci to mówił, dbaniem o wzrost wiary w narodzie, to różnie będzie tutaj nazywane. Cóż takie działanie z pozycji tej nieświadomej czyni? No to jest takie samopoczucie, że ja się realizuję w tej walce o dobro tak naprawdę. Tylko, że ta walka nie przychodzi o dobro we mnie, tylko przychodzi o dobro w innych. I tu się używa takiej krytyki, która często jest przerzucana na innych. To psychoterapeuci powiedzieli o tych przeniesieniach, które gdzieś sami mamy i przenosimy ich na innych. Przepraszam, siostrze. To nie jest ideał. Skutki zranień i emocjonalnego zamrożenia również to jest ta fałszywa asceza, patologiczna, bym nawet powiedział, asceza, która może dotyczyć różnych sfer życia, szczególnie jednak wiąże się z potrzebami seksualnymi, które stają się źródłem lęku, niezrozumienia, poczucia winy, nabyte na skutek zranień, na przykład trudnych doświadczeń w dzieciństwie, i one jak gdyby przeradzają się w autoagresję i samoograniczenie w ucieczce przed przyjemnością, która postrzegana jest jako zło samo w sobie. Tomasz Merton napisał kiedyś takie zdanie. Człowiek używający dóbr tego życia z prostotą i wdzięcznością przyczynia się bardziej do chwały Bożej niż nerwowy asceta, którego niepokoi każdy szczegół swoich wyrzeczeń. Pierwszy używa dóbr tego świata i myśli o Bogu. Drugi boi się, że ich i nie potrafi używać właściwie. Przeraża go przyjemność, jaką Bóg związał z tymi dobrami i w tym lęku myśli tylko o sobie. To jest bardzo dobra ilustracja tych słów Mertona, dlatego że to jest to pokazanie. Tutaj chcę tylko powiedzieć o tym na przykładzie sióstr, ale to też dotyczy księży. Jeśli my się pozamrażamy, będziemy dobrymi wykonawcami praktyk religijnych przed ludźmi, to możemy wyglądać jak ta siostra z obrazka. Czy być może ona jest dobrą nauczycielką, ale chodzi też o coś takiego, co też w naszym ciele często widać. Czy ja jestem pogodzony z sobą? Czy ja mam świadomość własnych słabości? Czy ja mam świadomość tego, że ludzie patrzą nie tylko, patrzą, nie słuchają tylko tego, co ja mówię, ale również patrzą na to, co ja robię, jak ja żyję. To jest ogromne świadectwo, bo w komunikacji, jak Państwo przeczytacie, mówienie to jest tylko 7%. Reszta, 93% to jest postawa ciała, to są gesty, to są wszystko to, co się dzieje w nas. I dlatego też bardzo ważne jest, że jeśli to jest wyraz lęku, to asceza nie ma żadnego sensu. Ona jest jednym z elementów, który niestety jest ucieczką, może być ucieczką. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to też sobie rozpoznawać i to też nie bać się tego nazywać. Fałszywa mistyka. Także to jest ta forma ucieczki od zranionej cielesności, która opiera się na zajmowaniu sprawami duchowymi z całkowitym pominięciem ważnych spraw życiowych, przyziemnych, cielesnych, prostych, podstawowych. Kobieta, która doświadcza w życiu przemocy w domu, na przykład od męża, i która przytula się do krzyża, która chodzi na spotkania religijne, która w kościele spędza czas, a nie ratuje swoich dzieci przed tą agresją męża. A to jest taki właśnie przykład tej mistyki, która zewnętrznie jest ważna, ale ja pamiętam, jak prowadziłem jeden program właśnie z rozumnicy, coś wokół tego tematu i zadzwoniła pani i powiedziała tak, ja rozumiem, że mój ojciec był chory, on pił, był alkoholikiem, leczył się, nie leczył się. Ja to rozumiem. Dzisiaj to dorosła osoba. Ale do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego moja matka mnie nie obroniła przed tym. Ja tego nie rozumiem. A ona była zdrowa. Oczywiście nie do końca była zdrowa, bo jest cały ten system współzależnienia. Ale to jest dramatyczne pytanie tak naprawdę, czy wystarczy tutaj jak gdyby tylko i wyłącznie element religijności, który ochroni mnie. No, okazuje się, że nie, dlatego że i to jest oczywiście forma obrony psychicznej, ale tutaj moi koledzy księża powinni być bardzo uwrażliwieni na to, żeby takie osoby powiedzieć, tobie to nie wystarczy. Ważne, że jest, ale tobie to nie wystarczy. Musisz sięgnąć do głębszej pomocy. Musisz spróbować sobie poradzić z tym. Bywa, że tak nie, takich słów takie osoby nie słyszą. Często nawet one mówią, że one wiele lat chodząc do spowiedzi, będąc w tych wspólnotach kościelnych, nigdy nie słyszałem, że mogłyby poprosić specjalistę o pomoc, dać sobie radę z tym przemocowym mężem. Wręcz przeciwnie, źle pojmowane rozumienie sakramentalności, w której kapłani mówią, musisz to znosić. Ja zawsze takim osobom mówię, a gdzie jesteś ty? Czy Bóg cię nie kocha? Opuścił cię? Gdzie jest walka o siebie? Bo wiecie Państwo, to wychodzi czasami z takich skrajności. Z jednej strony, kiedy ja mówię tak, to ktoś myśli, to co ja mam go zostawić? To jest skrajność. Albo z nim być, albo go zostawić. A jest cały środek jeszcze możliwości. No. I wtedy, jak takie osoby odkrywają, że one mogą powiedzieć nie, że one mogą zacząć mówić o tym, że mąż jej takiej krzywdzi, bo to jest często tajemnica, że one mogą pójść na własną psychoterapię, to one mówią, ja nie wiedziałem, że to tak może. I bywa, że jak zaczynamy zmianę od siebie, to ta zmiana również dokonuje się w życiu rodzinnym. Pamiętliwość, mówi ksiądz Rybicki o takim elemencie, mianowicie coś takiego, co sprawia, że człowiek głęboko zraniony, taki zabetonowany, który nie ma kontaktu z własnymi emocjami, no nie jest, proszę Państwa, możliwe, żebyśmy przeszli przez życie nie wchodząc w jakieś konflikty, krzywdy, nie robiąc sobie ich, no to jest część naszego życia. Ale takie osoby mówią, nie, ja się nie złoszczę, nie, złość to jest w ogóle grzech, nie wolno się złościć, pokora, no to jest chrześcijańskie. Tylko jak wam doładują za jakiś czas, to wam wpięty czucie z tej pokory wam powiedzą i oczywiście z troski o to, żebyście przeżyli to, tak, żeby was nawrócić. Otóż to jest właśnie ta pamiętliwość. Dlatego, że proszę Państwa, zranienia nierozwiązane, czy krzywdy, czy trudności nierozwiązane dziś, jutro będą. Dlatego też pytanie, co ty dziś czujesz, jest pytaniem również, czy ty o tym mówisz. Złość nam się kojarzy z tym, że to jest grzech, dlatego że pod wpływem złości robimy głupie rzeczy. Natomiast rozdzielmy dwie rzeczy, złość i robienie rzeczy pod wpływem złości. Sama złość nie jest, w ogóle uczucia nie są, w ogóle nie oceniamy ich, czy są dobre, czy są. Są. No i teraz, jeśli będziemy potrafili o nich mówić, to będziemy bliżej siebie, zawsze. Dlatego też ta pamiętliwość, niestety, to jest bardzo często związane z tym nieświadomym sposobem dopieczenia, niszczenia. Oczywiście czasami z płaszczykiem takiego mówienia, że to dla dobra Twojego. Nawet mamy cytaty z Ewangelii na to, które Państwo znacie. Skutki zranień i emocjonalnego zamrożenia to jest także kopiowanie przeżycia, jak to nazywa ksiądz Rybicki. Człowiek, który nie ma kontaktu ze sobą i ma do dyspozycji swoją inteligencję, to ona mu pozwala bardzo wiernie powtarzać i naśladować czynności i zachowania innych wierzących, nawet jeśli to dla mnie nie ma większego znaczenia. Dlatego też często motywem takim może być motywem przewodnim takiego zachowania, kupowania przeżyć, jest tak naprawdę pragnienie bycia zauważonym i uznanym za mądrego, spełnienie tych domniemanych oczekiwań wobec swojej osoby, wyróżnienie się. To są takie osoby, które bardzo często mają masę cytatów z książek, tylko nie bardzo mówią coś od siebie. One nie mają własnych przeżyć, one nie mają własnego dostępu do siebie, ponieważ tak naprawdę nie wiedzą, co mają powiedzieć. Dlatego też cytaty encyklik doktorów Kościoła, papieży, ale bez siebie. Tu też znamy taki cytat z Ewangelii, że oni właśnie nakładają na nas ciężary, nie do uniesienia, których sami nie dźwigają. Oni będą bezwzględni. Oni wam wycytują wszystko. nawet z Soborą Prudencją. Dlatego też mamy drugi cytat do Ewangelii, taki właśnie słuchajcie. Nie naśladujcie. I jestem pewny, że to nie jest ze złej woli, tylko właśnie z tych zranień, które powodują, że naprawdę my się nie karmimy w homilii, czy w ogóle w jakichkolwiek naukach koktajlami cytatów. My się tym nie karmimy, to nic nam nie zrobi. Dlatego, że takim największym, wiecie Państwo, upokorzeniem dla mnie jako księdza jest to, kiedy ktoś mi powie, ale ksiądz, powiecie, aż ksiądz, ale wy co? No, nie mam nawet pieniędzy. Proszę, czy to ze mną coś jest nie tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyście Państwo zobaczyli, że nie chodzi co, chodzi być może jak. Teraz to jest ważne, żeby zobaczyć, że to nie cytaty, ale wiarygodność. To jest najważniejsze. Kolejny obszar, strasznie trudny, który bardzo często jest obszarem, który świadczy o tym, że coś w naszym życiu się dzieje, to jest problem z relacjami. I poważnym problemem dla tej prawdziwej religijności jest również nieumiejętność wchodzenia w te dojrzałe, obustronne relacje. Człowiek zraniony, odcięty od siebie będzie wchodził w pewne rodzaje, a nie relacji, tylko zależności. Dlatego, że to bardzo często albo polega na tym, że mam być zależnym, albo mam dominować nad innymi. To nie jest relacja, to jest patologia. Dlatego można mieć, już powiedziałem Państwu, jakbyście wzięli swoje telefony, a reszta macie tych telefonów. Tylko wybierzcie z tego telefonu jedną osobę, z której będziecie mogli w chwili trudnej być. Jeśli taka jest, to być może macie relację. Ale często ja jestem świadkiem, że takiej osoby nie ma takiej osoby. Ostatnio pacjentka, która jest bardzo głęboko zaburzona, w dzieciństwie powiedziała mi, że po ostatniej sesji chodziła do 3 rano po ulicach. Zapytam ją, nie masz nikogo, z kim mogłabyś być? Ona mówi, nie. Nie mam nikogo. To jest bardzo ważne, by to zobaczyć, bo jedną z cech dojrzałości są dojrzałe relacje z ludźmi. I dlatego też osoby takie, które są w różnych wspólnotach, w różnych relacjach, znowuż możemy być, że są to zewnętrzne wszystkie akty, również duchowe, ale też uwaga, takie osoby również nie są w relacji z Bogiem. Nie mogą być osobą w relacji z Bogiem. Mogą być od Boga zależne. Mogą też Boga używać nieświadomie oczywiście do swoich własnych celów. I to są te relacje, które człowiek służy mi do używania, bo ja dam się używać. To też jest ta druga postawa, kiedy jest tak zwana zewnątrzsterowność, my to nazywamy, czyli mój sens istnienia jest wtedy, kiedy ktoś mnie zauważy, kiedy pochwali, kiedy powie, jakie ja jestem ważne, to ja istnieję, a nie daj Boże mu nie powiedzieć, to mnie nie ma. Także to jest bardzo ważne, żeby też na tej kanwie relacji, kiedy ja prowadzę grupy, a prowadzę dużo grup terapeutycznych, to w grupie uczymy się relacji, zapraszamy tam ludzi, którzy nie nauczyli się w życiu relacji, chociaż oni są w związkach małżeńskich, mają dzieci, ale okazuje się, że nie umieją tworzyć relacji. Kolejny skutek, o którym ksiądz Cybicki mówi, to jest taki mechanizm zafałszowanej rzeczywistości, polegający na postrzeganiu Boga przez mój pryzmat. Osoba zraniona i ucięta od siebie tworzy swój obraz zgodnie z tym, czego nauczyła się od rodziców tak naprawdę, lub osób znaczących po miłości i relacji. Pierwotnym obrazem Boga, proszę Państwa, dla nas, czy chcemy, czy nie, jest Ojciec. Zawsze. I jeśli to będzie czułe i kochające, troszczące się, a taki jest Bóg. Ale jeśli to będzie Ojciec niedostępny, przemocowy, albo którego nie ma, albo który jest źródłem moich traum, który mnie molestował, to jakie mogą być relacje z Ojcem Bogiem? Dlatego ten Bóg staje się obrazem również moich przeżyć. I teraz, żeby to odkłamać, najpierw trzeba wejść i uzdrowić te relacje z człowiekiem. A dopiero potem uzdrowić relacje z Bogiem. Kiedy zrobimy na odwrót, to bardzo często nigdy nie będziemy w relacji z Bogiem. Bo to jest niemożliwe. Dlatego bardzo często najpierw wchodzimy tam szukać, nazywać, odkłamywać, pokazywać, konfrontować, przepłakiwać. I dopiero wtedy można otworzyć nie na moje podobieństwo i moje przeżyć i moich traum, ale odkryć prawdziwą relację z tym, który kiedy mnie stworzył, to dał mi wszystko, żeby, co jest potrzebne do życia. Próżna chwała, poszukiwanie chwały w oczach innych może kojarzyć się z czymś lekkim, jednak dla osób doświadczających trudności emocjonalnych może być to wielki ciężar. To ta zewnątrzsterowność, o której Państwu mówiłem. Dlatego wszystko, co robimy, mówimy, podporządkowujemy się, to jest szukanie tak naprawdę nieustannej akceptacji z zewnątrz, wśród innych. Tylko problem polega na tym, że nawet jeśli nam mówią o tym, to i tak w to nie wierzymy. No to nie o to chodzi. Dlatego też to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że gdzieś ta, bo ta zewnątrzsterowność jest czymś, co nigdy nie jest zaspokojone. I teraz cały proces terapeutyczny, jeśli ktoś jest zewnątrzsterowny, ma doprowadzić do tak zwanej wewnątrzsterowności, czyli mojego obrazu adekwatnego do moich możliwości. I to jest to, co nawet jeśli będą mi mówili coś, to ja wiem, jaki ja jestem i wiem, że mi to nic nie robi, bo ja to wiem. Natomiast nawet jeśli będą mi mówili różne inne rzeczy, to i ja i tak w to nie uwierzę. Kolejny obszar to są problemy emocjonalne, które przybierają taką formę nadmiernej kontroli nad sobą, która jest tak naprawdę próbą kontroli rzeczywistości. To najlepiej na dzieciach widać. Dzieci, którym nie pozwalamy popełniać błędów, a nawet za najbardziej drobne, niezamienione niepowodzenia, karamy te dzieci fizycznie czy emocjonalnie, to one w sobie mogą wyprowadzać tak zwany mechanizm samokontroli. To jest taki sposób myślenia, co ja muszę zrobić, żeby zadowolić moją mamę, mojego tatę, co ja muszę zrobić, żeby oni mnie akceptowali. Pozwalajcie swoim dzieciom popełniać błędy. Nie róbcie nic za swoje dzieci. Mama, która mówi do dziecka, no ładnie odkurzyłeś, ale zobacz, tu nie odkurzyłeś. To jak myślicie, co dziecku zostanie? Tu nie odkurzyłem. Dlatego też można to powiedzieć inaczej. Widzę, że się starałeś jak mogłeś. Choć pomogę ci, bo tu jeszcze zobacz zostało. Razem to zrobię. Z ten sam przekaz. To ale, zawsze pamiętajcie Państwo, że jeśli jest to ale, to zostaje zawsze ale. To jest też dużo. I to też. Nie używajcie ale. Dlatego też te skutki zranień i o tym chcę powiedzieć, ta sama kontrola, bo dziecko wtedy musi w takim kontrolnym mechanizmie lękowym być doskonałe. To jest niemożliwe, proszę Państwa, żebyśmy byli doskonałe. To jest przyczyna później kompulsji, później jakichś nerwic, depresji. Dlatego, że no, wyobraźcie sobie, że będziemy doskonali. To jest po prostu niemożliwe. To dziecko o tym nie wie, dlatego wytwarza ten mechanizm samokontroli. To jest, kiedy pacjenci mówią, ja nie mogę do domu przynieść czwórki, albo bałam się tak, kiedy dostałam czwórkę, że mama będzie na mnie zła. To są te mechanizmy, które powodują, że zaczyna się to już na tym poziomie dziecięcym. Wymienione tutaj przez księdza Rybickiego Cyna, to jest bardzo ciekawa książka, chociaż jak gdyby zupełnie nie wiedziałem, że w środku spotkam to, co spotkam, bo bardzo religijna, taka figura Matki Bożej, jestem myślę, matko, znowu, że jakieś będą ciekawe rzeczy, ale jak zacząłem ją czytać, to powiem szczerze, że robi to tak ciepło, w sposób taki ludzki bardzo, że naprawdę byłem zaskoczony i zachęcam do sięgnięcia po tą książkę. Dlaczego? Dlatego, że on to mówi troszeczkę w sposób inny, ja troszeczkę tutaj dodałem tego elementu psychologicznego, więc to może być dla Państwa też takie bardzo rozwojowe. Dlatego, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich przypadków, o których tu przed chwilą powiedzieliśmy, to chcę bardzo mocno podkreślić, jest cierpienie. Zawsze. Wszystkie te osoby, które tak robią, to nie są osoby, które chcą tak robić. Tylko to są bardzo głęboko cierpiące osoby, które w ten sposób radzą sobie z różnymi swoimi trudnościami. Dlatego też to nieświadome używanie różnych form religijności jako ucieczki przed własnymi próbami, czy też jako próby załatania własnych braków, nierealizowanych potrzeb, nieprzepracowanych zranień. Dlatego też można zapytać, dlaczego mimo takiej pobożności osoby takie nie doznają uzdrowienia przez wiarę, tylko męczą się latami z tym, co je niszczy. I dlatego w tym miejscu wkraczamy w takie pojęcie, które nazywamy łaską. Ten obszar pojęciowy łaski, który zgodnie z dogmatem chrześcijańskim stanowi bezpośredni wpływ, interwencję Boga w życie człowieka. Przyjęło się też mówić, że łaska bazuje na naturze człowieka, na jego zasobach, konstrukcji, wbudowanych potrzebach. Bóg obdarza zaś łaską tego, który już jakoś przez tą naturę, ale też własną pracę, jest na przyjęcie tej łaski gotowy. Trudno mówić o takiej gotowości u człowieka, który nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problem. Oczywiście czasami łaska robi nam coś takiego, kiedy dzieje się cud. Czyli dzieje się, ale jak sięgniemy do Ewangelii, to ich znajdziemy zaledwie kilka. Prawda? Jak widzimy, to nie jest tak, że te cuda przychodzą. W większości, chociaż my byśmy chcieli tak się usiąść, rozsiąść w takiej ławce wśród pustego kościoła i mówić, no i co? I nic. To dlaczego ta obok dostanie, a ja nie? Więc, ale to jest, jak gdyby to pokazuje po to, że teraz, co ja mówię, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że jeśli łaska bazuje na naturze, to nie możesz być dojrzała religijnie, jak jesteś niedojrzała osobowościowo, czy niedojrzała osobowościowo. Jeśli wywala cię w różnego rodzaju choroba, w depresji, w braku relacji, w braku kontaktu z sobą, nieumiejętności nazywania, to na czym ten Bóg ma to oprzeć? No nie da rady. Dlatego bardzo często pacjentom mówimy, najpierw zróbmy porządek z naturą. Nawet spróbujmy odstawić tą religijność na ten czas. No bo wyobraźcie sobie Państwo pacjenta, który ma kompulsywne chodzenie do kościoła. Pracowałem kiedyś z takim młodym chłopakiem, który całymi godzinami w tym kościele był. I doszliśmy do takiego momentu, on mówi, ja nie mogę nie pójść do kościoła. Ja wiem, że ja nie mogę, on tak patrzy na mnie. Nie mogę, nie iść. No zobaczmy, co się stanie. W przypadku, kiedy to jest zaburzone, kiedy to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, kiedy to jest nerwica nadwręcz, to wszystko, no, trzeba było spróbować oderwać od tego, tak? Czyli pokazać, że to nie jest tak, że teraz on to musi robić. I oczywiście to musi się odbywać i przy całkowitej opiece i tej psychoterapeutycznej, też czasami duchowej, mądrego spowiednika, wyobrażam sobie, powiedział, Piotra Prety, który mówi, nie idź do kościoła, nie? Kiedy on mu jeszcze więcej zadawał na spowiedzi, żeby właśnie jeszcze więcej był, po to cię uleczy. Więc wiecie Państwo, to są tego typu, ale za chwilę będę mówił też o błędach psychoterapeutów i kapłanów również. Mianowicie zejście do tej natury, uporządkowanie tej natury jest gwarantem uporządkowania relacji i łaski, przyjęcia tej łaski. Znany nam autor powiedział takie słowa: Bóg nie udziela amnestii, nic nie oszczędzi trudu stawania się sobą. To jest, proszę Państwa, sytuacja, kiedy myślimy w ten sposób, że Bóg udziela nam pomocy, jeśli zgodzimy się na nią otworzyć. Ja nie mam wątpliwości, pracując również jako psychoterapeuta, że ja daję możliwość ludziom życia. Nawet kiedy przychodzą odtwarzać traumę. Często jest tak, że wybierają nas, podświadomie oczywiście psychoterapeutów, po to, żeby przeżyć traumę. Na przykład osoba molestowana przez księdza przychodzi do terapii do księdza. I przez 3 lata mi mówi, że przypomina jej o prawce. Ale ja mówię na tych przeniesieniach pracować. Mówię, że to już nie jest to samo, możemy o tym mówić. I to jest właśnie to, że kiedy próbujemy pokazywać, co cię zabija, co sprawia, że ci się nie rozwijasz, co sprawia, że nie żyjesz, możemy o tym mówić, tutaj to miejsce. I dlatego też jest taka grupa, nie chcę mówić jaka, księży, którzy w gronie tym swoim myślą tak magicznie trochę, kiedy mówią, przytulaj się do krzyża, szukaj leczenia w ranach Chrystusa, a cierpiący na depresję więcej się mówi. Niestety tak jest. Ja nie mówię, że wiara nie jest ważna. Mało tego, mówię, ona jest strasznie pomocna. Bardzo pomocna w zdrowieniu. Bo daje naprawdę dużą siłę. Ale człowiek chory potrzebuje lekarza, który uleczy. To zresztą dzisiaj jest znacznie też pejoratywne. Wiecie Państwo, nierzadko dzisiaj depresję leczą ginekolodzy. Dlaczego? Wstydzimy się iść do psychiatry. Więc ja odradzam oczywiście naprawdę leczyć swoje różne problemy ginekologów. Łatwiej na niego iść nawet mężczyzna. Ginekolog leczy swoje, internista swoje, kardiolog, a psychiatra zna się na stole. I dlatego też ważne jest, żeby każdy robił swoje. I dlatego, jeśli ktoś przychodzi z zaburzeniami depresji, czasami zaburzeniami afektywnymi, z nerwicami, z uzależnieniami, współuzależnieniami, to chciałbym, i zdarza się bardzo często też w mojej praktyce, że pacjenci znajdują takich swoich kierowników duchowych, którzy ich wspierają w tym procesie zdrowienia. I to jest niesamowita pomoc dla nas, jako psychoterapeutów tego. Jeszcze chciałbym Państwu jak gdyby pokazać, chociaż przerwę mamy zaraz zrobić i ją zrobimy, taką rzecz, mianowicie z czym do kogo. Niedojrzałe postrzeganie roli religijności w życiu człowieka często objawia się w ten sposób, że próbujemy mniej lub bardziej świadomie używać instrumentalnie tą religijność do załatwiania problemów, z którymi w inny sposób nie mamy odwagi lub nie chcemy się zmierzyć. Uzależnienia, masturbacje, pornografie, nieprzepracowane problemy emocjonalne, nerwice, jakieś toksyczne relacje. Konfesjonał jest bardzo często miejscem, w którym to się dzieje. I mnie niepokoi tylko jedno. Jeśli ktoś przez 10 lat chodzi z masturbacją do konfesjonału i mi mówi, że on nigdy nie słyszał od księdza, że może jednak poszedł do psychologa czy psychoterapeuty, no bo co z tego, że on ma świadomość grzechu, co z tego, że on postanawia poprawiać się i w jego życiu nic nie zmienia. Co z tego, że ktoś, kto ma nerwicę na ten, schodzi 3 razy dziennie do spowiedzi, nic mu się nie zmienia, jak przeciwnie, jego stan się pogarsza. I on przez całe lata nie usłyszał od spowiednika o tym, że mógłby się zgłosić do psychoterapeuty, czy psychoterapii, czy psychologa po to, żeby skonsultować ten problem, bo on się nie rozwiąże na poziomie duchowym, on jest na poziomie emocjonalnym. Dlatego też to, o czym tutaj mówię, proszę Państwa, to jest to rozdzielenie też, które jest bardzo potrzebne. Pytanie, kiedy zgłosić się do terapeuty, kiedy odpowiedzieć można krótko, wtedy, kiedy spowiedź i modlitwy ewidentnie nie działają. Nawet jeśli masz dobrą wolę. Nawet jeśli wszystko ofiarowałeś już Jezusowi. A nadal dzieje się cały czas to samo. To być może jest to ten element, który w kwestii Twojego rozwoju, Twojej duchowości i Twojej odpowiedzialności za siebie i wykorzystania dobrze tego, co dostałeś. Pójdź dalej. Natomiast oczywiście oddzielanie bardzo często też jest taki ochronny płaszcz pod tytułem przyszłam do księdza, bo ksiądz jest księdzem. I to zaraz zobaczysz, jakim ja jestem księdzem. Ja nie jestem księdzem, kiedy jestem psychoterapeutą. Nie dlatego, że zapominam o tym, ale dlatego, że nie mogę dwóch ról pełnić. Dlatego też mówię, jeśli ksiądz Ci jest potrzebny, to znajdź sobie kierownika duchowego. I będziemy razem. On i ja. Ja jako Twój terapeuta ksiądz, a on jako Twój kierownik duchowy. To ja nie mogę się u księdza spowiadać. Nie, bo nie będziesz czuła złości do mnie. Bo na spowiednika się złości nie czuje. A do mnie masz tutaj czuć złość. Jak przyjdzie sobie, jak się zaleje. A kiedy ja się na Ciebie zezłoszczę, też Ci o tym powiem. Ojej. Bo to jest to przeniesienie. My musimy dotrzeć do wszystkich emocji. W spowiedzi bywa inaczej. Spowiednik jest inny. Spowiednik ma inną rolę. I to jest bardzo ważne, żeby, proszę Państwa, tutaj jak gdyby w tym kierunku też i to rozumieć. I to jest bardzo ważne. Niestety krzywda się dzieje wtedy, kiedy te role są mieszane. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Bo wtedy nie wiadomo, czy to jest terapia, czy to jest spowiedź, czy to jest miszmasz, czy to jest Legoland, czy to jest nie wiem, co to jest. Takie osoby mają kompletne zamieszanie. Stanęło. Nie idę dalej. Co zrobiłeś? Przerwa. Zróbmy przerwę.